Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Tak się składa, że ostatnio w Super Serii dużo jest o przygotowaniu motorycznym, fizycznym, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj pogadamy sobie o, jakże by było inaczej, o właśnie przygotowaniu fizycznym w różnych dyscyplinach, ale pewnie wątek koszykówki, siatkówki będzie nam się tutaj bardzo mocno przewijał, ponieważ moim gościem jest Artur Pacek. Dzień dobry, Artur.
Witam wszystkich serdecznie.
Artur, tak zastanawiałem się, jak ciebie przedstawić, bo tych faktycznie funkcji, jakie obecnie pełnisz i prac, jakie się podejmujesz, jest całkiem sporo. To może ciebie poproszę, żebyś powiedział, czym ty się aktualnie zajmujesz?
Najprościej mówiąc, jestem trenerem przygotowania fizycznego. Mm-hmm. Szeroko pojęte, związane przede wszystkim z rozwijaniem zdolności fizycznych.
Okej. Okay. I współpracujesz dzisiaj z?
Współpracuję z drużyną ekstraklasową Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Jest to drużyna koszykarska mężczyzn, a także pełnię funkcję głównego trenera przygotowania fizycznego reprezentacji Polski siatkarek.
No to są już poważne fuchy, że tak powiem. Natomiast ciebie też można spotkać choćby innymi na, między innymi na szkoleniach z KEK.
Zgadza się, wraz z Mirosławem Babiarzem jesteśmy współzałożycielami Skeka i razem tworzyliśmy początki tego miejsca, rozwijamy je, także również możecie spotkać mnie podczas między innymi szkoleń, bądź też od czasu do czasu w naszym ośrodku.
O tych szkoleniach dzisiaj też sobie będziemy sporo mówić. Ten, kto słuchał ostatniego odcinka z Mirkiem Babiarzem, ten już co nieco na ten temat wie. Artur nam też tę wiedzę na pewno mocno poszerzy. Artur, no ty masz fajne doświadczenie, bo dosyć szerokie, dużo w Stanach pracowałeś, widziałeś, jak to się tam robi, to jest chyba takie miejsce docelowe, gdzie każdy szanujący się trener przygotowania motorycznego powinien się wybrać na krócej lub na dłużej.
Wydaje mi się, że i tak, i nie. Z jednej strony oczywiście, bo wielu bardzo dobrych specjalistów, tych najbardziej znanych z racji też tego, że przez social media, przez to, że ten świat stał się, mówiąc kolokwialnie, bardziej ciasny, z racji tego, że ta przenikliwość informacji, dostęp do informacji jest bardzo duży, każdy będzie kojarzył przygotowanie fizyczne z Stanami Zjednoczonymi. Natomiast kiedy głębiej wejdziemy w ten temat, zaczniemy szukać tych najlepszych trenerów, zaczniemy przyglądać im się, ich jakby historii tworzenia ich systemów treningowych, to bardzo często się okazuje, że nie zawsze leży to właśnie w Stanach Zjednoczonych, choćby nawet Louis Simmons, twórca Westside Barbell, który bardzo często powtarza i mówi o tym, że jego system w głównej mierze jest opierany na rosyjskiej szkole przygotowania fizycznego. Stąd też w ogóle powstał, tak, jego system. Bardzo dużo także Charles Poliquin, już świętej pamięci, który też czerpał wiedzę od wielu specjalistów. No i tak moglibyśmy wymieniać. Natomiast to, co powiedziałeś, no to tak, ze względu choćby nawet na doświadczenie, ze względu na to, żeby móc pojechać, obserwować, zobaczyć, jak wygląda pod względem nawet samej infrastruktury, dostępu, technologii, dostępu do sprzętu, tak, technologii, z jaką mają do czynienia tam na poziomie uniwersyteckim, poziomie najwyższych klas rozrywkowych, czyli poziom mistrzowskiego.
Mm-hmm. No właśnie, to pogadajmy trochę o tej twojej drodze, bo ty dosyć szybko jako w miarę młody chłopak wyjechałeś do Stanów i mogłeś to wszystko obserwować. Jak to się w ogóle zaczęło? Wiem, że grałeś sam w koszykówkę, więc ta koszykówka tobie była najbliższa, natomiast kiedy pojawił się w ogóle pomysł, żeby zacząć zgłębiać wiedzę stricte właśnie w przygotowaniu motorycznym, fizycznym?
Tak jak u większości osób, ten pomysł zrodził się wtedy, kiedy pojawił się, mówiąc kolokwialnie, mówiąc brzydko, wkurw, na to, że mi nie wychodzi. A nie wychodziło mi w koszykówce, czyli to, o czym przed momentem powiedziałeś, bo to jest sport, z którym byłem najdłużej związany, to jest sport, z którym byłem najbliżej, to jest sport, z którym miałem łzy radości, jak i, no i w szczególności w końcówce, w cudzysłowie, nie chcę mówić kariery, przygody z tą dyscypliną, więcej tych no, płaczu, aniżeli, oczywiście przenośni, tak, aniżeli radości. Byłem też osobą, która nigdy nie była predysponowana pod względem genetycznym do nigdy wysoko nie skakałem, szybko nie biegałem, to zawsze była moja jakaś pięta achillesowa. Byłem szczupły, chudy, ale dzięki temu właśnie, tym moim słabościom, starałem się szukać rozwiązania, jak to zmienić. Robiłem to kompletnie po omacku, nie miałem zielonego pojęcia. Byłem natomiast osobą, która ciężko trenowała. Wywodzę się z środowiska, moi rodzice, oczywiście tutaj w żaden sposób, to jest żaden wstyd, ani to nie jest też nic takiego, to nie jest żaden temat tabu. Klasa robotnicza, którzy odkąd 20 roku życia, praca, tak jest, obserwowanie to jakby swoich rodziców, że po pierwsze, że coś takiego w ogóle jakby pracą można zarabiać, w sensie ciężką pracą można zarabiać na życie, no i dwa, to że po prostu nie chciałbym też, mówiąc brutalnie, skończyć tak jak oni. I te przykłady powodowały, że no, budowało to we mnie taką determinację do szukania rozwiązań na tym, żeby rozwiązywać swoje problemy. To było 15 lat temu, więc 15 lat temu, jak sobie sięgniemy pamięcią, jest tak, że tych specjalistów, tych trenerów było bardzo, bardzo mało. Ja byłem osobą, jak cokolwiek usłyszałem, co na mój tok myślenia wydawał się sensowny, to robiłem to. Miałem trenera w liceum, który powiedział: słuchaj Artur, jak będziesz biegał, to będziesz robił wsady do kosza. No to zacząłem biegać, zacząłem kilometr, 2, 5, 20, później się skończyło nawet na maratonie, a ja zamiast doskakiwać do kosza, no to jakby grawitacja akurat pod koszem działała bardziej niż dotychczas. Później jakiś kolega, który trenował piłkę ręczną, powiedział mi: słuchaj, rewelacyjny jest trening w basenie. No to miałem dostęp akurat na siłowni, w której pracowałem. Takie były moje początki. Był basen 10-metrowy, 10-15 metrów. No to codziennie robiłem treningi. Później słyszałem, że treningi z gumami. Później, że dieta wysokowęglowodanowa. Później dieta, że niskowęglowodanowa. I te wszystkie rzeczy, może nie wszystkie, tak, no bo tych metod jest tysiące.
Ale dużo próbowałeś na sobie.
Bardzo dużo na sobie próbowałem. I też w momencie, kiedy pojawił się w moim pokoju, który wynajmowałem na studiach, komputer, to też jest pewnie, jeżeli będą słuchały nas młodsze osoby i jakby pomyślą sobie, w sensie usłyszą to, że w wieku 20 lat czy 21 lat miałem pierwszy raz swój komputer, no to ktoś teraz, wiadomo,
nie uwierzy,
ale tak było. I też dostęp do internetu to był gdzieś tam początki, może nie YouTube na świecie, ale początki YouTube popularnego, tak popularnego, jak jest teraz w Polsce. No i szukałem inspiracji treningowych. Zobaczyłem, że to jest fajne miejsce, gdzie mogę zobaczyć, jak trenują inne osoby, jak trenują zawodnicy z NBA. No i natrafiłem na zawodników, którzy trenowali u jednego trenera. I skojarzyłem. Jeden trenował, drugi, trzeci, czwarty, i dało mi taką lampkę. O kurczę, no jeżeli trenują tam w off-season tak dobrze zawodnicy, to ten gościu chyba coś musi
mieć. Ma pojęcie.
No i zacząłem szperać. Też było tak, że mój angielski był na szkolnym poziomie, tak? Czyli tak jak się uczymy, raczej pod względem komunikacji, no to jak miałem z kimś porozmawiać, jakimś native'em, no to by się pojawił problem. No i poprosiłem koleżankę, żeby stworzyła mi maila i żebym mógł wysłać do tej osoby. No i tak naprawdę ten mail nie miał na celu niczego specjalnego. Ja nie chciałem ani się wpraszać, ani jechać, ani lecieć. Chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób funkcjonuje ośrodek, jak to jest w ogóle trenować takie osoby na poziomie tam studenckim, tak, i na poziomie tego, jak ja funkcjonowałem, tego, że musiałem sobie znaleźć swoją drogę. No to było coś dla mnie nieosiągalnego, żeby trenować mistrzów NBA, żeby patrzeć, jak w ogóle nawet przebywać w tym samym miejscu. To było, no, tak jak teraz dla nas stąd na Marsa. Taka sama droga. No poprosiłem koleżankę, żeby stworzyła mi takiego maila. Ja napisałem po polsku, ona mi przetłumaczyła. Wysłałem tego maila. Pamiętam z moim przyjacielem, akurat mieszkaliśmy w jednym pokoju właśnie na studiach z Marcinem Kapturem, którego pozdrawiam serdecznie. No i rano się obudziłem. Pamiętam, że mieliśmy jakieś chyba koło czy coś, musiałem sprawdzić w maila, żeby zobaczyć notatki. Kompletnie o tym zapomniałem. Patrzę, dostaję maila dwuzdaniowego. Jeżeli tak to cię interesuje, no to czemu nie przylecisz, nie zobaczysz na tego na własne oczy.
Okej.
Tą osobą, która mi odpisała, był Tim Grover.
No właśnie chciałem dopytać, bo ja już wiedziałem, o kim mówić, ale myślę, tak, że teraz paru osób to nazwisko coś powie.
Tak, 15 lat z Michaelem Jordanem, przy Michaelu Jordanie jako trener personalny, który był odpowiedzialny za jego przygotowanie fizyczne. Następnie kilka lat z Kobe Bryantem, z Dwayne'em Wade'em. Miał swój ośrodek w Stanach Zjednoczonych, Attack Athletics, który co roku zgromadzał no praktycznie najlepszych zawodników z NBA po kontuzjach, którzy chcieli się przygotowywać pod względem fizycznym, koszykarskim, całe spektrum przygotowań dla zawodników. Ja jeszcze wtedy, co też mogłoby się teraz wydawać kompletną abstrakcją, bo tak jak ci powiedziałem na offie, że no, jak patrzyłem ostatnio w paszport, to byłem 10 czy 11 razy w Stanach Zjednoczonych, a z racji swoich obowiązków, no to praktycznie w każdym miejscu na świecie, poza Australią i Ameryką Południową. No to wtedy to było dla mnie w ogóle wylecieć do samolotu. Ja nie samolotem nie leciałem. Ja byłem w Słowacji w wycieczce w drugiej klasie. Wiesz, o co chodzi? Tak, no. Jest. To było coś niewiarygodnego. Do tego, tak jak wspomniałem na początku, moi rodzice nie mieli pieniędzy, bo to też się wiązało z kosztami, więc musiałem w jakiś sposób sobie poradzić, żeby móc polecieć. Stwierdziłem, że to może być moja, w cudzysłowie, życiowa szansa, że takie coś może mi się nie zdarzyć nigdy w życiu i mogę nie dostać takiej szansy nauki, rozwoju i oglądania w ogóle tego na miejscu, zobaczenia w ogóle, w jaki sposób to funkcjonuje. Więc zadzwoniłem do rodziców, poprosiłem, mówię, słuchajcie, pojawiła się taka sytuacja, jest to wyjątkowe dla mnie, może to być wyjątkowe dla nas. Przesyłałem właśnie do taty, jeszcze pamiętam, filmiki, czy pokazywałem na komputerze, bo oni chyba też nie mieli komputera. I poprosiłem o to, żeby wzięli na mnie kredyt. Kredyt na niebotyczną wtedy sumę 36 tysięcy złotych. Wiesz, jak moi rodzice zarabiali 2,5 tysiąca we dwoje, no to 36 tysięcy, to są kosmiczne pieniądze. I powiedziałem, słuchajcie, obiecuję wam, że w ciągu 2 lat, co by się niekolwiek stało, ja to spłacę. Chciałbym tylko, żebyście wy po mnie na mnie poręczyli, bo nie było możliwości jakby innej możliwości wzięcia przeze mnie kredytu. Oni musieli na to poręczyć. Musieli też jeszcze znaleźć inne osoby, które, więc to był cały proces, który w ogóle osoby były zaangażowane w to. Ja wziąłem te pieniądze, część z tych pieniędzy przeznaczyłem na wyląd, a część przeznaczyłem na swoją edukację i stwierdziłem, że kładę wszystko na jedną kartę, kładę wszystkie pieniądze, wszystkie moje możliwości, cały mój czas na swoją edukację. I stwierdziłem, że chciałbym to robić i to będzie moja droga taką, której nie udało mi się przejść, będąc jako zawodnik. Poleciałem do Stanów, jeszcze zanim w ogóle trafiając do Attack, w ogóle te pieniądze zamieniając, no to tak naprawdę na okres tam pół roku, no to by nic nie znaczyły, no bo to jak sobie przeliczysz 3 złote, tam ci zostaje 10 tysięcy dolarów, a trzeba wynająć apartament.
Spać,
tak, dokładnie tak. Jak jeżeli zrobimy taką kalkulację, nagle się okaże, że to są ileś tam tysięcy złotych, w sensie dolarów. Więc stwierdziłem, w sensie znalazłem, były takie w tamtym czasie popularne programy dla studentów, Camp America, nie wiem, czy kojarzysz.
Chyba do dzisiaj jeszcze istnieje.
No, chyba możliwe, nawet tego nie sprawdzałem. Notabene, jak wrócę do domu, no to zrobię z czystej ciekawości. I zgłosiłem się na coś takiego, po to właśnie, żeby pojechać. Po pierwsze, w pierwszej kolejności, żeby jak najwięcej nauczyć się języka. Tego takiego prawdziwego, którego się spotyka na co dzień.
Nieszkolnego.
Tak jest. A drugie, żeby zarobić pieniądze. Dolary po to, żeby móc później jakby te pieniądze zainwestować w jedzenie, spanie i tak dalej, i tak dalej. Pojechałem, pracowałem jako pomoc w kuchni, czyli zmywałem naczynia, przygotowywałem jakieś tam proste posiłki, tak, sprzątałem, po to, żeby zarobić te pieniądze. Kiedy je zarobiłem, wsiadłem w samolot i poleciałem do Chicago. W Chicago Też świetna historia, bo znalazłem sobie, mówię, dobra, nie będę tracił w ogóle czasu w Polsce, jak będę już tam na miejscu w Stanach. Byłem w stanie Nowy Jork, dokładnie miejscowość Elizaville, to jest typowo dla kolonijna miejscowość. Mówię, dobra, na miejscu sprawdzę sobie swoje miejsce, w którym będę mieszkał. No i znalazłem w Chicago. Cena oczywiście mnie najbardziej skusiła, no bo na Airbnb, wtedy jeszcze nie było popularne w ogóle w Polsce, to chyba w Stanach też rozrastało się. Tak jest. Znalazłem w super atrakcyjnej cenie. Pani, która mi wysłała adres i w ogóle jakby mapę drogi, wydrukowałem sobie to, wylądowałem na O'Hare, wsiadłem sobie w niebieską kolejkę, zgodnie tak było wszystko napisane, dojechałem do Loopa. Na Loopie miałem się wsiąść w zieloną kolejkę, jeszcze jak pamiętam Cottage Avenue. Wsiadłem, no i jadę jeden przystanek, jadę drugi, patrzę, że sami Afroamerykanie, zapach marihuany, muzyka Lil Wayne, taki
klimat.
A jedzie sobie biały człowiek z czapką New York Yankees, lekko wychudzony, z wielką torbą. Ale okej, no mówię, tłumaczę sobie, wiesz, no, Stany Zjednoczone, nie, Ameryka. Wysiadam na kolejce, na miejscu, w którym miałem wysiąść. Schodzę sobie po schodach. Pamiętam to jak dziś, dochodzę do skrzyżowania. No i tak jak na filmach. Jedna osoba siedzi czarnoskóry pod blokiem. Robi się półmrok. Jest, wiesz, taki wieje wiatr. Gdzieś tam papier leci, potem dochodzę do skrzyżowania. Podjeżdża policja. Zatrzymuje mnie i mówi, słuchaj, co ty tu robisz? A ja mówię, że no, przyjechałem tutaj na internship do tam Tima Grovera, tak Athletics, tu będę mieszkał, pokazuję adres. I oni mówią, słuchaj, ty na zewnątrz i my w furgonetce to jedyni biali w dzielnicy. A to miejsce jest najgorszą dzielnicą w Chicago, a jeżeli nie najgorszą w całych Stanach Zjednoczonych. Mówi, do tego miejsca, do tego miejsca, którego idziesz, dwa tygodnie temu zabili człowieka.
Oglądałeś Szklaną Pułapkę, chyba trzecią część, jak Bruce Willis z tym czarnoskórym aktorem, którego nazwisko mi wypadło, który gra wszystko i zawsze Boga gra. Czekaj, muszę sobie to wygooglować.
Nie podpowiem ci, bo moja...
Samuel L. Jackson. Tak, no to tam jest podobna sytuacja, że też się dzieje to wszystko w takiej dzielnicy i dokładnie sobie to wyobraziłem, jak to mówisz. Więc fani Szklanej Pułapki na pewno wiedzą, o czym mówisz. Kontynuuj.
Tak jest. Akurat tak się trafiło, że ja tego nie pamiętam, tylko później ta osoba, która mnie w cudzysłowie uratowała, później mi zdawała tą relację. Aha. Byłem w takim szoku, że rozpłakałem się. Mówię, no, już odechciało mi się w ogóle Tima Grovera, odechciało mi się Athletics, chciałem wracać do domu. Przyjechało 6 furgonetek i stało 6 furgonetek dookoła mnie, ja stałem sam w środku i oni powiedzieli do mnie, słuchaj, my możemy cię zabrać i zawieźć to miejsce, ale nie dajemy ci gwarancji, że będziesz bezpieczny. Nie będziesz bezpieczny. Może tak się zdarzyć. To miejsce jest okej. Okay. Ta kobieta, która wynajmuje, to jest okej, okay, ale cała dzielnica jest bardzo niebezpieczna i musisz, no, ty musisz sam podjąć decyzję. Nie wiedziałem, co zrobić, no bo miałem odliczone pieniądze i teraz jeżeli bym zdecydował się na coś innego, co oni mi zaproponowali, bo znaleźli mi miejsce, ale to się okazało, żeby wystarczyło na może miesiąc pobytu. Ja chciałem zostać jak najdłużej, nie chciałem zostać miesiąca. I jednym policjantem był Polak, który urodził się w Polsce, ale rodzice wyjechali, on też wyemigrował. I Polka. No i ta Polka, Krysia, zadzwoniła do swojej siostry, do Ani, i zapytała się, też w ogóle historia, wiesz, jak z filmu, czy, że znaleźliśmy naszego, czyli znaleźliśmy Polaka i czy on może przenocować u siebie. I oni mnie zabrali do siebie i przez okres, w którym byłem w Stanach, mieszkałem u nich.
Naprawdę?
I do dnia dzisiejszego mamy ze sobą kontakt. Zawsze jak latam do Chicago, to zawsze ich odwiedzamy z żoną. I to, no, to w ogóle, no, miałem tyle szczęścia w nieszczęściu, czy opatrzności Bożej, bo w taki sposób to nazywam, że no ciężko no, w ogóle nie, to
niesamowita opisać. Historia, muszę ci powiedzieć, że ktoś tam nad tobą czuwał, bo pewnie gdyby ten samochód nie przyjechał, gdyby akurat nie przyjeżdżali tamtędy policjanci, to...
Mogłoby się różnie skończyć.
To może by cię tu nie było i może byś trafił gdzieś do trochę słabszego miejsca jednak.
Dokładnie.
Ile tam łącznie spędziłeś czasu wtedy?
W sensie w tym miejscu, czy generalnie w Chicago?
Generalnie w Chicago, no w tym miejscu, okej. Okay. I cały czas mieszkałeś tam u tej
Cały czas mieszkałem. Na początek była, mieszkałem u Ani, oni dali mi tak jakby piwnicę do spania, ale te basementy w Stanach są...
To nie jest komórka lokatorska.
Tak jest, to jest to zamieszkanie. Miałem tam saunę, barek i tak dalej, i tak dalej. Okej, spałem na materacu, ale kompletnie dla mnie to nie miało znaczenia. Przez miesiąc mieszkałem tam. I z racji tego, że oni to wynajmowali i to wynajęli, to powiedzieli do mnie, słuchaj, no my nie weźmiemy od ciebie w ogóle pieniędzy, chcemy, żebyś został, możesz u nas spać, ale mamy dziadka, czyli tam ich dziadka, który jest w starszym wieku, on potrzebuje też towarzystwa, więc tam on ma bardzo duże mieszkanie, możesz się wprowadzić. No i wprowadziłem się tam i mieszkałem przez ten cały czas z nim, on miał ponad 80 lat, już niestety teraz nie żyje. I też wiele historii, zawsze jak wracałem, to mi opowiadał, jak jechał właśnie, w sensie płynął do Stanów batorem dwa tygodnie, więc no, historia niesamowita. I
trafiłeś najlepiej, jak mogłeś, muszę ci powiedzieć.
Tak, w każdej sytuacji, po pierwsze z racji tego, co się wydarzyło, po drugie z racji tego, że poznaliśmy świetne osoby, zaprzyjaźniliśmy się, mamy kontakt do dzisiaj i to jest jakby no, najcenniejsza historia, bo no i to, że uratowali mi życie dosłownie i w przenośni.
Trafiłeś w końcu do Tima Grovera?
Tak, pamiętam, że na drugi dzień byliśmy umówieni na 9 rano.
A wiesz co, zanim mi wypadnie, co ty napisałeś w tym mailu, że on ci tak odpisał ochoczo, żebyś przyjeżdżał?
Wiesz co, powiem ci tak, że już teraz tak naprawdę mogę jakby o tym powiedzieć, że to nie było nic narzucającego się. To był mail, który był skierowany do tego, ja chciałem jakby uzyskać informacje, jak funkcjonuje ośrodek i jak w ogóle to funkcjonuje, jak to jest trenować takie osoby. To nie było na zasadzie, ej, ty weź mnie, przyjmij, jestem tam biednym Polakiem, tak, studentem i mi się należy. Co niestety często się zdarza w dzisiejszym środowisku, taki ton bardzo arogancki, bo mi się należy. I co ciekawe, on miał wiele takich mailów, bo osoby, które tam pracowały, mówiły mi o tym, że no tam prosiłem Tima, żeby przyjął mojego kuzyna, nie zgodził się.
Okay.
Później coś tam, nie zgodził się. Później ktoś nie zgodził się. Więc też nie wiem, dlaczego akurat mnie wybrał, nie wiem, dlaczego akurat zdecydował się, żeby mi pomóc. Też nigdy nie, jakby pytałem go, ale nigdy nie chciał odpowiedzieć. Ciężka, nie wiem dlaczego.
No czymś go musiałeś kupić.
Coś musiało być takiego rzeczywiście.
Jasne, no okej, dobra, to wracamy do pierwszego dnia u niego.
9 rano, pamiętam Andrzej, czyli mąż Ani, tych osób, które mi pomogły. Akurat on jechał na północną część Chicago i przejeżdżając podwiózł mnie, zostawił mnie, byliśmy mówieni na 9. Stanąłem na recepcji. I mówię, że jestem umówiony z Timem i osoba, która była na recepcji, mówi, no zaraz przyjdzie. Minęła chwila, wychodzi Tim drugim wejściem. Zobaczyłem go, powiedziałem, że no coach to ja, Artur, ten, który pisał do ciebie maile. Mówi do mnie tak, jak to on na samym początku, bardzo zimno i zachowawczo i w ogóle stanowczo. Bez w ogóle jakiegokolwiek owijania w bawełnę, zawsze szczery. Dzięki, że jesteś, idź się przebierz, przyjdź zaraz do mnie.
Okej, okay. Krótko, szybko.
Tak. On odszedł, pojawiły się łzy w moich oczach, bo ostatnio miałem retrospekcję, czyli widziałem to, wiesz, na YouTube jakieś tam miesiąc, dwa miesiące temu, a teraz jestem w tym miejscu. Poszedłem do niego do biura, usiedliśmy i mówi do mnie, że słuchaj, oczekuję od ciebie, żebyśmy zrobili to tak, że 3 razy w tygodniu będziesz trenował razem z nami, czyli będziesz trenował tutaj z grupami po to, żebyś zobaczył, jak twoje ciało będzie reagowało na bodźce treningowe, jak ty się będziesz czuł, jak się będziesz regenerował, jak rzeczy, z którymi do tej pory miałeś problem, z którymi sobie nie radziłeś, jak twoje ciało będzie się zmieniało. Natomiast resztę dni chciałbym, żebyś mi pomagał w ośrodku. Asystował w treningach, zajmował się całą logistyką obiektu. Obiekt wielki, tak? W wielkości 5 boisk do koszykówki, siłownia wielkości boiska do koszykówki, baseny, pralnia, fryzjer.
Mieli nawet fryzjera.
Okay. Miejsce do spania, szatnie dla tam półprofesjonalnych zawodników, szatnie takie jak w NBA, czyli profesjonalny tylko i wyłącznie jeszcze wtedy z wejściem, pamiętam, na kot, w sensie z linii papilarnych, co też w ogóle było, wiesz, wow, 2011 rok, więc no, tylko i wyłącznie takie rzeczy w filmach. No i okej, dobra, zgodziłem się na wszystko, mówię, nawet nie, nic nie pytałem. Mówi sobie, Kevin, on tutaj robi podobne rzeczy, robi podobne rzeczy, jest odpowiedzialny, które ty będziesz robił, więc idź teraz do niego, on ci wszystko wytłumaczy. Więc poszedłem do Kevina, no i podchodzę, mówię, przywitałem się i on mówi do mnie, słuchaj, tutaj jest śmietnik, tam jest drugi śmietnik, i wynoszenie, system wynoszenia śmieci wygląda tak. Ja tak stanąłem, patrzę na niego i mówię, wiesz co, Kevin? Taka, wiesz, próżność, nie wiem jak to nazwać. Taka właśnie niedojrzałość. Mówię, wiesz co, ja nie przyjechałem tu wynosić śmieć. Okay. Ja przyjechałem tu trenować zawodników. No i to... on mówi, dobra, no to idź do teama i mu to powiedz. Aha. A ja mówię, no okej. Okay. No i...
Poszedłeś?
Nie poszedłem, zatrzymałem się. No i patrzę, otwierają się drzwi, wychodzi Tim Grover z śmieciami.
Okej, okay, to już wiedziałeś, o co chodzi.
Tak, i prawdopodobnie gdybym poszedł, to tak samo jak przyjechałem, pewnie tak samo bym musiał wracać do Polski. I jaki morał z tego, że nie ma dróg na skróty, żadna praca nie hańbi i zrozumiałem, że jeżeli robi to gość, który trenował niedawno Michaela Jordana,
to dlaczego ja mam tego nie robić?
I to też jest to, o czym wspominałem, to często jest widywane teraz w środowisku, też często właśnie z Mirkiem, z Zuzią, tak, rozmawiamy na ten temat, że oczywiście ja nie mam 40-50 lat, natomiast ja nigdy, tak jak ci wspomniałem, nigdy do osoby, którą podziwiam, szanuję za coś, nie napisałem maila, czy się dowiedziałem, ej, ty, słuchaj, powiedz mi, tylko przepraszam, trenerze, czy mógłbym zadać pytanie i tak dalej.
Szacunek.
Tak jest. A teraz spotykamy coś takiego, że niestety osoby bardzo szybko chcą przełamywać pewne bariery, przez co moim zdaniem bardzo dużo mogą tracić. Dla mnie przełamanie takim właśnie tej bariery szybko było to, żebym pominął pewien poziom. A dzięki temu, że zobaczyłem, poznałem od w cudzysłowie w przenośni, tak, wyrzucania śmieci, dowiedziałem się od najmniejszych rzeczy, jak funkcjonuje cały ośrodek. I od tego się zaczęło. Robiłem najprostsze rzeczy i później dostawałem coraz większe zadania. I myślę, że Tim też nigdy mi tego nie powiedział, ale wydaje mi się, że to też on miał na celu. Chciał mnie sprowokować do czegoś, chciał zobaczyć, jak ja zareaguję na pewne rzeczy. I tak samo było z zmywaniem parkietu. Tam był taki system, że raz na 3 dni jest zmywany 5 boisk do koszykówki. No ja mu powiedziałem po tej sytuacji, mówię, coach, ja będę robił to codziennie.
Okay.
Wstawałem 5:20, 5:30, wsiadałem w autobus, jechałem praktycznie godzinę, pojawiałem się 6:30 i zaczynałem każdy swój dzień od zbywania parkietu. 5 boisk do koszykówki. Później przygotowałem Gatorade'y, tak? Było 8 stanowisk do Gatorade'ów, 20-litrowych czy 50-litrowych, już nie pamiętam. Przygotowanie wszystkich Gatorade'ów, przygotowanie lodu, pranie, tak? Bo trzeba było pranie. I tak się zaczyna mój dzień. I wtedy albo szedłem na trening i robiłem trening, albo sam pomagałem. I zaczynałem też nie od tego, że to też jest takie wyobrażenie, że od razu ja będę trenował, jak zacznę tą pracę, będę trenerem przygotowania, to od razu będę trenował Asię Jędrzejczyk albo Roberta Lewandowskiego, tak? Albo nie wiem, D-Wade'a Wade'a. Oczywiście życzę, żeby każdy miał takie możliwości, natomiast wiem, jak na mnie to wpłynęło, że mogłem poznać wszystko od najniższego stopnia do najwyższego i to jest chyba jakby największa, dla mnie największe doświadczenie związane właśnie z tą pracą.
Kiedy zacząłeś u Tima robić już takie rzeczy, coś związane mocno z treningiem, tak, no, że wiesz, że czułeś dużą odpowiedzialność, że nie tylko musiałeś zmywać parkiet, bo to są ważne rzeczy, natomiast już myślę o tak typowo sportowych sprawach.
Tak naprawdę od samego początku dostawałem już jakieś małe zadania. Na początek pomagałem też, jakby bardzo często wychodziłem sam z inicjatywą. Na przykład były sytuacje takie, że przy, oczywiście byli zawodnicy z poziomu NBA, ale byli też zawodnicy młodzi, którzy na przykład z college'u albo z high school'u albo primary school, którzy przychodzili po prostu trenować z innymi trenerami, którzy też tam pracowali, i podchodziłem, mówię, czy ja mógłbym pomóc, czy mógłbym zostać. Mówię, Artur, jest godzina 19, idź do domu, masz wolne. Mówię, nie chcę, ja nie przyjechałem tutaj jechać, siedzieć w domu, tylko przyjechałem siedzieć tutaj i chcę jak najwięcej. Więc tak naprawdę od początku, od już jakiegoś poziomu starałem się pewne rzeczy pomagać. Na każdym treningu, który mogłem, no to siedziałem, notowałem wszystko i tak dalej. Czasami jak zobaczyli, że siedzę, no to dobra, to chodź przynieś hantlę, tak? Albo przygotuj ciężar, albo dobra, weź zobacz na trening, weź teraz, co ty byś rozpisał, na co ty byś zwrócił uwagi. Było też tak, że team mnie na przykład brał i mówił, okej, no co widzisz, albo co zaobserwowałeś, czego się nauczyłeś, co chciałbyś wiedzieć na takiej zasadzie. I to był taki proces, że tak naprawdę od początku, natomiast od najniższego poziomu do najwyższego. Ile minęło? Minęło, myślę, że około miesiąca, gdzie dostałem, akurat tak wyszło, że Matt, który był tam prawą ręką teama wtedy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie sytuacji, ale albo nie przyszedł, albo nie mógł być, albo coś innego robić, coś się wydarzyło i okazało się, że Will Bynum musiał zrobić trening na siłowni, czyli ten zawodnik, jeden z najlepszych rozgrywających w Europie, jaki grał, i zawodnik, który grał w NBA i w Detroit Pistons. No i okazało się, że miałem z nim zrobić trening. Oczywiście to było twórcze, bo dostałem kartkę, i musiałem, ale musiałem poprowadzić ten trening i to było dla mnie coś niesamowitego. Kolejną taką bardzo ciekawą historią jest to, że zawsze o 14 były gierki i było też tak, że czasami było trochę więcej osób, czasami nie było, brakowało, i któregoś dnia wchodzi właśnie team i mówi, słuchaj Artur, idź się przebierz, będziesz grał. Ja mówię, no dobra, okej, wchodzę na parkiet, gramy, biegam od jednego, drugiego końca boiska, bardziej jako statysta, dostaję piłkę w rogu, patrzę, rozglądam się, 9 zawodników z NBA na parkiecie ja. I zdałem sobie, wróciłem do domu, zacząłem sobie analizować swoje dotychczasowe życie i mówię, marzenia się spełniają.
Co tu się wydarzyło?
I to, o czym jeszcze kilka lat temu miałem piłkę z netto za 15 zł dynamitę do dnia dzisiejszego. Pamiętam, że nie wiem, czy kojarzysz, były takie gumowe z wypustkami.
Pewnie,
i granie na betonie, no to miesiąc to były po prostu śliskie jak starte maksymalnie. I pamiętam, że chodziłem z tą piłką pod pachą i sobie może będę kiedyś grał w NBA. I sobie to wizualizowałem. I co się okazało? Okej, nie zagrałem w żadnym meczu. Nigdy nie zdobyłem punktów na takim poziomie, ale miałem okazję spędzić kilka minut z najlepszymi zawodnikami na świecie.
Myślę, że parę osób ci zazdrości tego, co tam się wydarzyło. Ten pierwszy trening pamiętasz, ten nawet odtwórczy, co tam się działo, co musiałeś zrobić, jak on mniej więcej przebiegał?
Tak, pamiętam. Pamiętam, że robiliśmy nogi, mieliśmy wskoki. Na skrzynię, bo to była taka poducha, to też właśnie team sobie opatentował, żeby zawodnicy nie obcierali piszczeli, nie jak wylądują źle, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił. Wiadomo, że to milionowe kontrakty i w treningu, jeżeli coś by się wydarzyło, no to jest bardzo duża odpowiedzialność. Pamiętam, że robiliśmy właśnie wskoki, robiliśmy depth jumpy, robiliśmy elementy przysiadu, bardzo dużo robiliśmy elementów izometrycznych, jak rehabilitował Tracy'ego McGrady'ego, D'Wade'a Wade'a, Gilberta Arenasa, bardzo dużo używaj tej metody, którą dzięki temu bardzo się nauczyłem, w sensie bardzo dobrze poznałem. I stała się takim jednym z moich bardziej wartościowych narzędzi w dzisiejszej pracy. Do dnia dzisiejszego wykorzystuję te metody właśnie dzięki temu, że poznałem to od teama. Więc pamiętam, że był to trening nóg i pamiętam, że Will przyszedł na drugi dzień i mówi, zabiłeś moje nogi, nie? My legs is fucked up.
To był chyba raczej komplement.
Tak. I no to było coś niesamowitego. Z Willem akurat miałem takie najbliższe, jeżeli można powiedzieć, relacje, z racji tego, że najwięcej czasu spędzaliśmy z Karonem Butlerem. Więc to byli tacy zawodnicy, z którymi miałem okazję w pierwszej kolejności gdzieś z nimi pracować. No niesamowite. To jak na dzisiejszego, jak sobie wspominam, no to myślę, że kurde, jakbym w Totka wygrał.
Ile łącznie czasu spędziłeś w Atak u Tima?
Prawie od w maju do września. Akurat miałem zostać pamiętam, że przebukowywałem bilet. 15 miałem chyba wylot, październik, musiałem przebukować na mniej więcej 20 chyba września, bo lockout był w NBA.
Okay.
I dlatego oni po prostu w trakcie, też mają takie zasady, że jak jest lockout, to zawodnicy nie mogą nigdzie oficjalnie trenować. No i też jest tak, że to było bardzo oficjalne miejsce, więc tylko za zamkniętymi drzwiami.
Co się później wydarzyło, jak już wróciłeś wtedy ze Stanów?
Chciałem robić to samo. Dało mi to bardzo dużego kopa. Dało mi to bardzo dużej, nie powiedziałem, że pewności siebie, bo do dnia dzisiejszego bardzo często się zastanawiam nad pewnymi rzeczami, czy dobrze je robię, analizuję i tak dalej. Myślę, że jest to zdrowe, bo człowiek podchodzi do tego, potrafi samokrytycznie spojrzeć na pewne rzeczy i dzięki temu też można pewne rzeczy przeanalizować z chłodną głową, co też zdarza się w dzisiejszych czasach, że niektórzy podejmują decyzje na hura. Dało mi takiego kopa do rozwoju, do tego, że tak jak Kobe Bryant był freakiem na punkcie pracy koszykarskiej, każdy mówi, że to był najciężej trenujący zawodnik pod względem treningu koszykarskiego w ogóle w historii tej dyscypliny, to ja powiedziałem sobie, że ja będę takim trenerem, że okej, może nie jestem najbystrzejszą osobą, bo nie jestem najinteligentniejszą osobą, bo nie jestem, bo taka jest prawda, ale stwierdziłem, że ciężka praca będzie moim największym narzędziem i starałem się podchodzić do tego, że okej, dobra, on może być ode mnie, nie wiem, pewnie masz takich też znajomych, którzy, nie wiem, weźmiesz ten sam kawałek książki, przeczytasz go, ta druga osoba weźmie i na przykład ta osoba potrafi zapamiętać z tego 90 albo 95%, a ty zapamiętasz na przykład 10%.
Jasne.
I sobie myślisz, kurna, co za gość, gdybym miał taką głowę. I ja sobie stwierdziłem, że okej, może będę zapamiętywał 10%, może to jest mój gdzieś tam potencjał intelektualny, ale będę najciężej pracującą osobą. Będę starał się każdy trening, który będę miał, będę rozpisywał, będę starał się analizować wszystko, notować i tak dalej, i tak dalej. Ja do dnia dzisiejszego mam notatki z Attack Athletics, mam kilka zeszytów, które jest zapisane i czasami patrzę sobie właśnie swój tok myślenia, jaki był, taką jaką swoją mapę, tak, i drogę. Więc stwierdziłem, że będę podchodził do tego w ten sposób. Analizowałem sobie, dobra, jeżeli ktoś pracuje, tak, jest trenerem, pracuje 4, 6, 8 godzin, to ja będę pracował 12, albo pracował 15, po to, żeby ten mój, poprzez ciężką pracę, mój skill trenerski znacząco w czasie wzrastał. To była taka najważniejsza rzecz. Drugą rzeczą z tych cech takich, w sensie rzeczy namacalnych, to było to, że chciałem też mieć taki ośrodek. I chciałem też trenować...
Tu w Polsce już, tak?
W Polsce, tak. I chciałem trenować koszykarzy z najwyższego poziomu w Polsce. No i teraz wyobraź sobie sytuację, że jesteś, Adam, najlepszym koszykarzem w Polsce i dzwoni do ciebie telefon. Odbierasz go i słyszysz w słuchawce: cześć Adam, z tej strony Artur Pacek, jestem trenerem przygotowania fizycznego. Nie znasz mnie kompletnie, no bo gościu się z choinki zerwał. Chciałbym ciebie trenować. Trenowałem u Tima Grovera. Kto to jest Tim Grover?
Okay.
Trener Michaela Jordana. A Michaela Jordana to znam.
Coś kojarzę.
Tak. Chciałbym, żebyśmy trenowali w wakacje i obiecuję ci, że poprzez treningi otrzymasz ode mnie to i to, w zależności od tego, co nam wyjdzie, jeżeli sprawdzimy to i tak dalej, i tak dalej. On mówi, ale wiesz co, tak wakacje, i mówisz, że no wakacje, no to ja raczej, no wakacje są po to, żeby odpoczywać. I taki był schemat w 2011-2012, taki był schemat, że większość środowiska koszykarskiego, możesz wiedzieć, czy nie, ja wykonałem z Konradem, czyli moim wspólnikiem, przyjacielem, z którym teraz tworzymy Get Better, wykonaliśmy ponad 100 telefonów do zawodników. Dzwoniliśmy jako kompletne no-name'y, którzy próbowali przekonać zawodników do tego, że trening jest w wolnym czasie, w tym off-season, jest niezwykle ważny do tego, żeby podnosić swoje umiejętności, gdzie kompletnie nie było to popularne i nie było, w ogóle nikt tego nie robił. I teraz na te 100 osób, możesz wierzyć czy nie, 90 osób mówiło, że ma wakacje, nie robi nic, no bo po to są wakacje. 10 osób mówiło, że coś robi, czyli możesz sobie wyobrazić, z tych 10, powiedzmy z tego coś robi, no to jest bieganie, pójdę sobie dwa razy, pogram na boisko, albo nie wiem, pójdę raz na siłownię, no to pod względem fizjologicznym tak naprawdę, no to jest żadna odpowiedź dla organizmu, i reszta osób była zadeklarowana ok, że mogę przyjechać i mogę z tobą trenować. Więc chciałem stworzyć bardzo podobny model, jaki miał team, aczkolwiek ograniczała nas infrastruktura, bo w Polsce nie było nigdzie takiego miejsca, jakie on miał.
No właśnie, zastanawiam się, gdzie ty chciałeś trenować w takim razie. Czy ty do nich, czy oni do ciebie? Jeżeli do ciebie, to gdzie?
Tak. Wynajęliśmy halę w Gorzowie Wielkopolskim, z racji tego, że ja tam studiowałem, z racji tego też, że moim pierwszym klientem, takim profesjonalnym, był Jakub Dłoniak, który pierwszy jako nam zaufał po przyjeździe i w pełni powierzył nam swoją karierę. Zdecydowaliśmy się na to, żeby zrobić, powiedzmy w cudzysłowie, obóz. Ja nigdy nie lubiłem tego słowa, bo obozy są kojarzone z koloniami wakacyjnymi, a to nie było. Ja nie chciałem, żeby to było traktowane jak obóz koszykarski, bo to nie są wakacje, tylko to osoby przyjeżdżały po to, żeby ciężko trenować. I udało nam się zebrać 10 koszykarzy, w tym 4 z poziomu ekstraklasy i 6 z poziomu pierwszej ligi, na to, żeby przyjechali do nas i z nami po prostu trenowali. Nikt w Polsce tego nie robił, w sensie może jedna osoba, ale to też było bardziej na zasadzie prywatnym albo skierowane po to, żeby tych zawodników przekierowywać dalej albo wysyłać na stypendia do Stanów Zjednoczonych, ale nikt czegoś takiego nie robił. To była kompletnie coś nieznanego w środowisku koszykarskim. Więc mieliśmy najpierw hala, później siłownię mieliśmy w zupełnie innym miejscu. W innym miejscu też robiliśmy wykłady z dietetyki, wykłady takie mentalne. Chcieliśmy połączyć 3 rzeczy, czyli koszykówkę, przygotowanie fizyczne i właśnie taki aspekt mentalny. To był nasz pierwszy obóz. Drugim znaleźliśmy obiekt w Jeziorzycach Słupskich pod Słupskiem. To jakby pomijając fakt, że ja i Konrad urodziliśmy się w Słupsku, to nie ma kompletnie znaczenia. Czysto przez przypadkowo te miejsce się natrafiło. I w tym miejscu już to był jakiś, powiedzmy, mały zalążek. Jedna, nie wiem, setna tego, co miał team. Mieliśmy cały obiekt dla siebie. Mieliśmy halę, mieliśmy siłownię w jednym miejscu, odnowę biologiczną. Później z roku na rok było coraz większe zapotrzebowanie, to 2 siłownie. I z roku na rok staraliśmy się rozwijać i miejsce, nasz skill i też osoby, z którymi trenujemy. I tak od 10, bo ten, tak naprawdę teraz w tym roku będzie 10 lat o naszej działalności Get Better i tego, że w wakacje przyjeżdżają do nas najlepsi koszykarze z Polski.
Z tą różnicą, że wy już nie dzwonicie, tylko oni do was dzwonią.
Zgadza się, aczkolwiek czasami też trzeba po prostu tych leniwych
ruszyć.
Tak, ruszyć. Oczywiście pół żartem, pół serio. Mamy też zawodników, którzy są z nami od 10 lat i 10 lat z nami trenują. Niektórzy albo skończyli, albo będą kończyć pomału, więc to też jest świetne. Świetne, że tak dużo zawodników zaufało nam na tak długi okres czasu.
Czy koszykówka to wiem, że to jest twoja główna dyscyplina, ale nie tylko. Trenowałeś z koszykarzami, także inne sporty.
Zgadza się. Tak naprawdę mój początek, tak naprawdę jeszcze przed wyjazdem do Stanów, kiedy musiałem podjąć decyzję, to co będę robił, to moim początkiem był jako trener personalny. Mhm. I zatrudniłem się u mojego znajomego, który miał wtedy, w sensie on mi to zaproponował, żeby być trenerem personalnym w jego klubie fitness. I byłem trenerem personalnym, po prostu ćwiczyłem z osobami, które jak większość takich osób, które wychodzą zza biurka albo po pracy, czyli chcę schudnąć, mhm. lepiej wyglądać, rzucić kilogramy.
Klasyka, tak.
Klasyka, tak. Nic szczególnego. I widziałem, że no to gdzieś nie jest do końca to, co bym chciał. Z tym klubem fitness miał podpisany drużyna ze Stali Gorzów, mhm. Żużel, wtedy jeszcze z Tomkiem Golobem. I oni przyjeżdżali i miałem treningi z żużlowcami. Widziałem, że to jest zupełnie co innego. To jest w ogóle zupełnie inny rodzaj treningu, motywacji, podejścia, koordynacji ruchowej, że to jest coś, co jest rewelacyjne. Więc dla mnie jako trenera i to coś, co mnie kręci, że to chciałbym robić. No i tak koszykówka, trafiali się piłkarze, trafiali się zawodnicy sportów walki. Od pewnego czasu, też od kilku lat, coraz więcej siatkarzy, siatkarek i stąd też pojawiła się możliwość pracy z reprezentacją. Trener Nawrocki zdecydował się na, tutaj też pozdrawiam trenera, zdecydował się na współpracę ze mną, bo potrzebowali, akurat był w zeszłym roku ten lockdown, był bardzo długi okres bez rozgrywania meczów reprezentacyjnych, graliśmy tylko i wyłącznie sparingi. Kadra też w jakimś tam stopniu była w dalszym ciągu, jest w przebudowie, młodsze zawodniczki. Trener bardzo chciał postawić na, ze względu na tę mniejszą ilość i częstotliwość meczów reprezentacyjnych, na ten lockdown, zaraz tego, że się kadra, w sensie ligi się wcześniej zakończyły, nie wiadomo kiedy był start tej ligi, więc postawił bardzo mocno na przygotowanie fizyczne. Też rok i dwa lata wcześniej niektóre kadrowiczki trafiały do mnie na pewne konsultacje po to, żeby pewne rzeczy skonfrontować. No i tak rozpoczęła się ta współpraca właśnie z reprezentacją Polski w siatkówce kobiet. Tak jest.
O ten żużel muszę cię dopytać, bo jakby siatkówka, koszykówka, no to są dynamiczne sporty, gdzie ten aspekt fizyczny jest oczywisty. Dla wielu ten aspekt w żużlu aż tak oczywisty nie jest. Jak wyglądały twoje treningi z żużlowcami?
Słuchaj, na samym początku ja nie miałem pojęcia do końca. Nie znałem się tak dobrze na treningu przygotowania fizycznego w ogóle. Mhm. To był poziom akademicki, to co mieliśmy na studiach, teoria sportu, fizjologia, to co gdzieś się znalazło, czy w czasopismach. To był zwykły trening, może nie bodybuilding, ale zwykły trening ukierunkowany na siłę mięśniową, ukierunkowany na siłę karku, na przedramiona, na siłę nóg. Nic specyficznego, nic niezwiązanego z jakby tutaj... Ta wiedza nie była na takim poziomie, żebym mógł powiedzieć, że to było coś wybitnego i coś, czego mógłbym się chwalić. To było 2009 rok, czyli 13 lat temu, więc to był tak naprawdę mój pierwszy rok, kiedy próbowałem swoich sił jako trener, wtedy trener personalny, bo to też trener przygotowania fizycznego. Nawet nie było też popularne takiej funkcji, po prostu był trener, wiesz, w klubie fitness, tak. Szła drużyna i jedyne co, no to pamiętam, że oni robili, takie było bardzo popularne i to zmieniłem trening stacyjny, tak, czyli były tam 10 stacji, po prostu do odcinki 30 sekund, submaksymalne obciążenie, każdy ten sam ciężar i po prostu do zmęczenia po prostu.
Wygląda trening. Jak moje treningi w klubie, jak jeszcze w piłkę grałem, niestety. I to jest trochę bolesne, no. Dlatego nie zostałem piłkarzem. Artur Pacek jest moim gościem. Za tydzień kolejna część tej rozmowy, bo tutaj z Arturem jeszcze poruszymy bardzo, bardzo wiele kwestii. Sam na początku powiedział, że zwiedził prawie cały świat i o to też będę go za momencik pytał, więc koniecznie zostańcie z nami. Artur, za tę część dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my słyszymy się za tydzień. Koniecznie włączcie super serię.
Super seria, najsilniejsza audycja na antenie Weszło FM. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie, suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam.